Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W dzisiejszej audycji Od Starożytności do Wieczności wspomnimy pierwszego ordynariusza diecezji opolskiej, biskupa Franciszka Jopa, którego 43. rocznica śmierci przypadła w miniony wtorek. Pochodzący spod Sandomierza, Franciszek Jop w ciągu swojego 79-letniego życia pełnił funkcję biskupa pomocniczego sandomierskiego. W czasie internowania biskupa Eugeniusza Baziaka zarządzał archidiecezją krakowską. Był, choć początkowo nie chciał, administratorem apostolskim w Opolu, a od 1972 przez 4 lata biskupem diecezjalnym opolskim. Franciszek Jop brał udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W Polsce koordynował reformy liturgiczne Soboru. Zasłużył się dla rozwoju życia narodowego i religijnego na Opolszczyźnie. Udzielił święceń kapłańskich, m.in. późniejszemu biskupowi opolskiemu Alfonsowi Nosolowi, a sakrybiskupiej Antoniemu Adamiukowi. Był również współkonsekratorem biskupa Karola Wojtyły. Tyle ze wstępu teoretycznego o biskupie Jopie. Dowiedzmy się, jaki był na co dzień.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Biskup Franciszek Jop mieszkał w Opolu od 1967 do 1976 roku. I te daty mówią same za siebie. Gdzie indziej szukać zatem informacji o nawykach i codziennych rytuałach wysokiego rangą duchownego, jak nie w zapiskach ówczesnego aparatu bezpieczeństwa. Zajrzał do nich ksiądz dr Piotr Górecki.
Ja wyliczyłem, że w okresie duszpasterzowania biskupa Jopa w Opolu taką akcję dywersyjną wymierzoną tylko w jednego człowieka prowadziło 46 osób. Możemy powiedzieć, i tak też napisałem, że w związku z tym w tych latach 60. w sposób szczególny, bo później od 63. już tylko taka sprawa agenturalna, od 56. ostro, ale w 67. wpisanie do ewidencji, że już tylko jest okazjonalnie prowadzona taka inwigilacja, szczególnie inwigilacja środowiska kurii diecezjalnej w Opolu przy okazji biskupa Jopa, który jest osobą niezłomną. No możemy powiedzieć, że był chyba pierwszym pracodawcą dla pracowników Służby Bezpieczeństwa. Pozdrawiamy, bo myślę, że niektórzy jeszcze żyją, także myślę, że był wdzięcznym, ale niełatwym obiektem rozpracowywania. Często mówiono mu, że może być jakiś podsłuch nawet w żyrandolu w kurii. Było mieszkanie naprzeciwko kurii, specjalnie wynajęte przez pracowników Służby Bezpieczeństwa, smutnych panów ich nazywano. No i kiedy mu tam właśnie mówiono, że może coś takiego rzeczywiście mieć miejsce, to on mówił, że jeżeli mógłby ułatwić pracę tym panom i w ogóle administracji publicznej, to on nie ma nic przeciwko temu, żeby jego biurko z kurii przenieść na rynek w Opolu i może chętnie tam pracować, ponieważ nie ma nic do ukrycia. I często też wskazywał na to, że nie jest wrogiem politycznym, że nie jest wrogiem systemu, jest lojalnym obywatelem państwa, ale jest również człowiekiem kościoła i temu kościołowi do Opola przyszedł w sposób bezkompromisowy służyć. Nie ma żadnej lojalki, żadnych podpisów, jakie dokumenty były gromadzone, no oczywiście donosy, stenogramy kazań, wystąpień publicznych, konferencji rejonowych. Bardzo próbowano właśnie wpłynąć również, żeby kogoś ze środowiska kurii diecezjalnej rzeczywiście zwerbować. Próbowano tę akcję w sposób szczególny prowadzić przeciwko jego bezpośrednim współpracownikom, jakim był ksiądz Antoni Adamiuk, późniejszy biskup pomocniczy w Opolu, ksiądz Piotr Kołoczek, ksiądz Paweł Kałuża i jeden z oficerów operacyjnych napisał: ten pierwszy jest niedostępny, a ci dwaj następnie są tak usłużni i służalczo poddani biskupowi, że nie ma szans do nich trafić. A spotkania były organizowane przez różne osoby, nie tylko milicja, więc oprócz donosów były oficjalne spotkania, na które biskup Jop był zapraszany do Urzędu Wojewódzkiego, czy do sekretarza Miejskiej Rady Narodowej, ale szczególnie do Urzędu Wojewódzkiego raz na pół roku, żeby stwarzać symptomy przyjaźni. Na zadawane pytania oczywiście skrzętnie udzielano notatki, informacji. Wydaje mi się, że w pewnym momencie były już te rozmowy nagrywane, bo bardzo dokładny jest stenogram tych tych spotkań. Biskup był bardzo uprzejmy, życzliwy, spokojnie odpowiadał, a jeżeli były pytania jakieś bardzo drażliwe, ad hoc rzucane, odmawiał odpowiedzi. Ksiądz Infuat Helmut Sobeczko wskazał, że jest taki zeszyt w jego zapiskach osobistych, który rzeczywiście zawiera takie podsumowania na gorąco opisane przez biskupa Franciszka właśnie te spotkania, jak one z drugiej strony wyglądały, więc myślę, ktoś, gdyby chciał pracę magisterską napisać, byłby to rzeczywiście bardzo wdzięczny temat. Nie złamano biskupa. Jeden z oficerów, kreśląc taką charakterystykę polityczną figuranta, bo tak się określało kogoś, kogo się śledziło, biskupa Franciszka Jopa napisał, nie ma możliwości dotarcia do niego, bo prowadzi tryb życia ascetyczny, skromny, wprost jak ubogi człowiek, unika używek, unika spotkań, czas wolny spędza na czytaniu książek i na samotnych spacerach. Nie mamy do niego jak trafić, nie ma go jak skompromitować, jak zwerbować. Milicjanci stworzyli taką piękną broszurę, którą nazwano, że mały brat ją napisał, wymierzoną przeciwko biskupowi Jopowi. Rzucali ją do skrzynek na listy na parafiach proboszczom. Bardzo to dotknęło biskupa, ale mówił, ale myślę, że księża rozumią, że ja jestem z nim, że tam absolutnie to, co jest napisane w tym paszkwilu, to jest nieprawdą. I kończy właśnie tą charakterystykę. Nie ma możliwości, nawet nie złamania, ale żeby jakiegoś znalezienia skazy na osobie biskupa Jopa. Mamy do czynienia, cytuję, chyba jest to najpobożniejszy biskup w Polsce. Towarzyszyło mu naprawdę światło Ducha Świętego. A to, co robił, i to też w aktach bezpieki wychodzi i wychodzi teraz w porównaniu z aktami, które są zdeponowane w archiwum kurii w diecezjalnej w Opolu i w archiwum diecezjalnym w Opolu. Wychodzi, jak bardzo zatroskany był o diecezję, jak wiele zrobił, żeby stworzyć pierwsze struktury, trwałe struktury administracji w nowej diecezji i rzeczywiście, jakim był prawdziwie dobrym pasterzem, chociaż wydaje się, że prawo, które tworzono, prawo diecezjalne na podstawie prawa ogólnokościelnego byłoby surowe. Tutaj profesorowie wskazywali, że tak naprawdę chyba trzeba widzieć jedno. On widział najpierw człowieka. Prawo miało służyć. Nie było tylko prawo dla prawa, ale sam będąc człowiekiem klarownym, jaskrawym i świątobliwym, chciał, żeby takimi byli kapłani. I bardzo im to często tłumaczył, że to nie jest kapłan Niemiec, to nie jest kapłan Polak, ale jest urodzony tutaj w tej diecezji, jest wyświęcony na kapłana w tej diecezji i pisał często, ja się nie pytam księdza, czy ksiądz się czuje Niemcem, czy Polakiem. Ja księdzu raz jeszcze tłumaczę, chcącemu opuścić diecezję. Ksiądz został wyświęcony dla tej diecezji, ksiądz jest kapłanem tej diecezji. Czyli chodziło mu o to, żeby rzeczywiście być taką jedną wielką rodziną. Dla nas było to już coś oczywistego, ale w Krakowie, gdzie był wikariuszem kapitulnym, dziwiono się, jak biskup może pojechać na pogrzeb kapłana, jak biskup może się pytać o stan zdrowia kapłana i wysyłać pieniądze na lekarstwa, albo siadać do samochodu i jechać odwiedzić kapłana. Więc to wprowadzało nie jakiś paternalizm w diecezji, ale ojcostwo.